Pan Bóg niech będzie. Dziękuję Bogu za to, że mogę być na tym miejscu, że mogę modlić się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, mogę śpiewać pieśni Bogu na chwałę, jak tej pieśni 244. Czwarta zwrotka mówi, ach, jak prędko czas upływa nam, wnet staniemy już przed Bogiem tam. Chciałbym wtedy słyszeć taki głos, idźcie precz, jam. Nigdy nie znał was. Te słowa takie są bardzo napominające. Bo przyjdzie taki czas, do zobaczenia siostry, kiedy staniemy przed Bogiem. Ale każdy z nas by nie chciał usłyszeć takiego głosu. Idźcie precz, ja nie znał was. Ale piąta zwrotka mówi, chwała Bogu za czas łaski dziś. Wykorzystaj go z pilnością tu. Dom niebiański możesz z pieśnią wejść, z Panem swym na wieki zostać już. I chwała Pan Bogu za to, że za czas łaski, że jeszcze Bóg na łaskę okazuje, że jeszcze Jego przyjście, jeszcze nie było Jego przyjścia. To zobaczcie, siostry, bo i tak każdy z nas by mógł swoje serce prześwietlić. Bo jakby dzisiaj Pan Jezus przyszedł, z jakimi sercami byśmy przed nim stanęli. Może tak by było, że byśmy ten głos usłyszeli, idźcie precz. I warto się zastanowić nad swoim życiem i tak żyć, starać się żyć z pomocą Bożą, z łaską Bożą, aby być gotowym na przyjście Pańskie, i mieć tą pewność, że kiedy dzisiaj przyjdzie, to ja stanę przed Bogiem i tą nagrodę odbiorę. Ale chwała Bogu za czas łaski, że Bóg nam daje dzisiaj łaskę tą, że jeżeli coś w naszych sercach jest, jeżeli czujemy, że przez Ducha Świętego, Duch Święty nam wskazuje na nasze jeszcze uchybienia, na nasze jeszcze ułomności, na nasze jeszcze coś tam w nas jeszcze jest, to Boga nie chwali. Tak jak powiem, trzeba się wziąć do pracy, aby to z pomocą Bożą wykorzenić z serca, z tej starej natury, abyśmy naprawdę stanęli kiedyś przed Bogiem z tą taką nadzieją, tą pewnością, że nagrodę odbierzemy, życie wieczne naszym Panem Jezusem Chrystusem. I ta właśnie ta zwrotka czwarta, tak śpiewaliśmy, to takie sobie pytanie też tak sobie pomyślałem właśnie, z jakim ja sercem stanął dzisiaj. Ale wiem, w jakie serce moje jest. Wiem, że jeżeli by tak było, to może bym usłyszał ten głos. Nie znam was, nie znam cię. Ale póki czas łaski jeszcze jest, Bóg nam dał i póki czas łaski Bóg mi daje, ja mam robić porządek w swoim życiu. Mam robić porządek, aby serce moje było naprawdę tą świątynią Ducha Świętego, gdzie tylko zamieszkuje Duch Święty. I usłyszę ten głos. Sługo dobry, idź do odpoczynienia Ojca mego. Aby taki głos usłyszy, to jest bracia siostry, żeby każdy z nas taki głos usłyszał. Ale póki czas mam jeszcze od Boga i łaskę jeszcze mam od Boga, która łaska nas uczy, wychowuje nas. Aby tą łaską też nie pogardzić, jak śpiewaliśmy tamtej pieśni, ale przyjmować tą łaskę Bożą, bo ona nas wychowuje, uczy nas, że mamy życie wieś, czyste, święte, pobożne. Mamy się oddalić tego świata, nie być związany z tym światem. I żyć godnie Boga. I to nieraz do nas przychodzą próby doświadczenia po to, Bóg syła, na powiedzieć, nieraz ciężkie próby, nieraz no takie, że łatwiej przechodzimy, ale przychodzą próby doświadczenia, sobie myślimy, no, że takie coś na nas spotkało. A przecież Bóg jest taki miłosierny. I chwała Panu Bogu, Bóg jest taki. Dlatego, że On w swojej miłości dopuszcza próby doświadczenia, aby nas przygotować, aby nas przepławić. Abyśmy byli naprawdę usłyszeli ten głos. Sługo dobry i wierny. I są te próby doświadczenia po to, żeby nas naprawdę nauczyć. Abyśmy zobaczyli jeszcze może swoją tą nędzę. Że taki mistrz jest, a myślałem, że już ze mną dobrze jest. Ale jeszcze Bóg zsyła doświadczenie i sytuacje, różne okoliczności, żeby nam jeszcze pokazać, co jeszcze na naszych sercach jest. I żeby tą łaskę przyjąć. Aby nie odwracać się od tej łaski. Ale przyjąć ją i naprawdę z pomocą Bożą robić porządek z tym, co Bóg nam wskazuje. Ja chwała Panu Bogu za czas łaski, że jeszcze mamy tą łaskę od Boga, że jeszcze jesteśmy na tym, jeszcze trwa ten dziś, jak powiem, to dzisiaj, że możemy poprawiać swoje życie z pomocą Bożą. Chciałem przeczytać słowo zapisane w Psalmie 38. Psalm 38. Może przeczytamy go całego. Panie, nie karź mnie w gniewie swoim i nie karć mnie w zapalczywości swojej, bo strzały Twoje przeszyły mnie i ciąży nade mną ręka Twoja. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój i nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Jestem zgięty i pochylony bardzo. Cały dzień chodzę w żałobie. Ogień pali lędźwie moje i nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. Jestem osłabiony i bardzo przygnębiony. Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje. Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą. Serce moje bije gwałtownie, opuszcza mnie siła moja, a nawet światło oczu moich zanika. Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mego nieszczęścia, a krewni moi stronią ode mnie. Zostawiają sidła ci, co godzą na życie moje, a ci, którzy życzą mi nieszczęścia, grożą zagładą. Nieustannie knują podstępy. Lecz ja, jak człowiek głuchy, nie słyszę. Jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich. Staję się jak mąż, który nie słyszy i który nie ma odpowiedzi w ustach swoich. W Tobie bowiem, Panie, pokłada nadzieję moją. Ty odpowiadasz, Panie Boże mój. Bo pomyślałem, niech się nie cieszą ci, którzy wynoszą się nade mnie, kiedy potnie się noga moja. Ja bowiem jestem bliski upadku i ból mój stale jest przede mną. Wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego. Lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni. I wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny. A ci, którzy złem za dobro odpłacają, prześladują mnie, gdyż zabiegam o dobro. Nie opuszczaj mnie, Panie Boże mój. Nie oddalaj się ode mnie. Śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje. Chwała Pan Bogu za ten psalm, za te słowa. To jest modlitwa cierpiącego pokutnika. Tak, kiedy człowiek upadnie, kiedy człowiek jest w grzechu, to mamy tą łaskę Bożą, że możemy przechodzić pod krzyż naszego Pana Jezusa i pokutować z naszego upadku, z naszego grzechu. I dobrze, kiedy człowiek tak reaguje szybko, tak powiem, na ten swój upadek, na swój grzech. Bo kiedy człowiek upadnie, kiedy grzeszy, to Duch Święty wierzy, że napomina nas i wskazuje nam naszą winę. Wtedy dobrze, kiedy przyjmujemy to i przychodzimy pod krzyż i wyznajmy to Bogu i pokutujemy z tego. Ale może tak być, że człowiek żyje w grzechu, żyje w jakiejś nieprawości. Może ta prawo, czy ten grzech nie jest może tak widoczny na zewnątrz, ale może być wewnątrz nas. Może być jakiś gniew. Może być jakaś zapalczywość. Może być takie, można powiedzieć, gniewa się, do kogoś coś się ma, ale tego nie ukazujesz, ale w sercu się coś to trzyma. I kiedy człowiek tak z tym żyje, to Taki stan człowieka może być taki, jak to pisze w szóstym wierszu. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Kiedy czytałem ten szósty wiersz, to rany moje cuchną i ropieją. To ten grzech, który we mnie jest. On zaczyna ropieć, on zaczyna cuchnąć. Już mi samemu sobie nie podoba się to, co w moim sercu jest tam. Bo Duch Święty napomina. I kiedy człowiek nie robi porządku z tym, to naprawdę to zaczyna ropieć, zaczyna gnić i zaczyna po prostu już samemu sobie to już nie pasuje mi, tak powiem, z tym żyć. I to wtedy jest łaska Boża, kiedy przychodzę pod krzyż, mogę to wyznać, mogę i pokutować z tego. Ale kiedy człowiek tak żyje z tym i nie reaguje na to, tak to Słowo Boże mówi, z powodu głupoty mojej, ja jeszcze to zachowuję to. Jeszcze to może hołduje. Nie może, że zaczyna mi tam coś przeszkadzać, ale jeszcze chcę z tym jeszcze pożyć, bo mi tak pasuje, a tamtemu bratu się siostrze tak w myślach jeszcze, ach, co on tam, czy ona sobie, co ona sobie myśli i tam coś mogę mieć. To, bracia, siostry, to jest stan naprawdę taki już ropiejący i cuchnący. Może to nie widać, ale w sercu to może być tak. Ale musimy to szybko zareagować na to, i z tego się wyzwoli z pomocą Bożą. I 19 wiersz mówi, wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego. I chwała Panu Bogu, drodzy bracia, jeżeli człowiek popełni grzech, jeżeli jakąś nieprawość popełni, to jeżeli dobrze, kiedy człowiek zaczyna się niepokoić z tego, zaczyna się niepokoić, że takie coś uczynił, i za bardzo ciąży na nim i może wyznać winę grzechy Bogu. I naprawdę to jest łaska, drodzy bracia i siostry, kiedy człowiek tak reaguje szybko. Kiedy reaguje na to, że ta wina już na mnie ciąży i źle mi z tym i wyznaje to Bogu. A jest źle, kiedy ten grzech zaczyna ropieć, cuchnąć już. Drodzy bracia i siostry, że Bóg nam dopomógł nie doprowadzić do takiego stanu. Żeby chodzić tam z grzechem, żeby on aż dla nas już będzie taki już, tak powiem, śmierdzący. Żeby takiego stanu nie dopuścić. A jeżeli coś taki już jest, to na głos Ducha Świętego, na takie, przez Boga, takie, żebyś upamiętał, żeby to przyjąć i naprawdę robić z tym porządek. I dziękuję Bogu za czas łaski, że jeszcze mamy, że może być na tym miejscu, że może słuchać Słowa Bożego, że może Słowo brać do swojego serca, do swojego życia i łaską Bożą nie gardzić, bo łaska Boża nas wychowuje, jak mamy żyć, jak mamy chodzić z Bogiem. I kiedy przyjmujemy tę łaskę, to ona nas nauczy, bracia i siostry, że nasze życie coraz bardziej będzie jaśniejsze, coraz bardziej będzie takie, Bogu się będzie coraz bardziej podobało i naprawdę z radością kiedyś staniemy przed Panem Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, wspaniały psalm, wspaniałe słowo. Powiem, bardzo mi się też to podobało, tak jak Krzysiu powiedział o tym grzechu, który się staje jak ropiejąca rana, że już mi samemu się nie podoba. I dałby Bóg, żeby każdy grzech, który, bo są grzechy, które, powiem, od razu nas rażą, tak, i od razu wyznajemy Bogu, uciekamy od tego grzechu. Od razu uciekamy i wyznajemy i rozliczamy i wtedy jest dobrze. Ale są takie grzechy, które siedzą. Siedzą, bo nie wyznajemy, siedzą, bo ukrywamy. I dałby Bóg, żeby wtedy one tak naprawdę stały się jak taki wrzut ropiejący. To też łaska od Boga, jeśli tak się dzieje. Bo można z grzechem ukrywanym żyć, aż się stanie przed sądem Pana i dopiero tam będzie objawione, wiele rzeczy będzie objawione. Tam. Jeśli człowiek tutaj chowa, kryje i może myśleć, że to jest nieobjawione, to będzie objawione tak na koniec. Wszystko będzie objawione. Ale łaska jest wtedy od Boga, kiedy Bóg daje takie coś, jak tutaj, że rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej, żeby wtedy ten grzech stał się jak ten wrzód, który ropieje i trudno z nim żyć. Myślę, że tak trzeba się modlić o to, żeby Bóg oczyszczał nas. No bo tak, co czekać, czy będzie ten grzech zropieje, czy nie, czy wyda się taki, zrobi się wreszcie jak wrzód. Trzeba się modlić o to. Ja myślę, że kiedy człowiek modli się, Panie, oczyść moje serce, uczyń mnie czystym, a Bóg widzi, że chowam jakiś grzech, to Bóg sprawi, że ten grzech stanie się jak wrzód i przyprowadzi cię do tego, że wyznasz, prawda? Ale jak się nie będę modlił o to, jak mi nie będzie zależeć na tym, by Bóg dał mi czyste serce, to wtedy nie. Wtedy to, co miłujesz, będziesz czynił. I to będzie gdzieś tam leżeć. Ja myślę, że mało jest prośby u ludzi wierzących, mało jest prośby o oczyszczenie swojego serca, o to, żeby Bóg stworzył czyste serce, mało. Wyobrażają sobie tak, no przecież Pan mi wszystko przebacza. To jest takie normalne, że Pan nam wszystko przebacza. Bo czyż nie wszystko nam przebacza? Ale to nie o to chodzi. Pan, co wyznamy, Pan przebaczy. Jeśli pokutujemy, bo jak tylko wyznamy, to za mało. Jak tylko wyznamy, powiem, Panie, dzisiaj znowu oglądałem brzydki film w telewizji. Przepraszam Cię. No dobra, ale jak za tydzień albo za dwa dni znowu oglądasz brzydki film, to znowu, Panie, przepraszam Cię, Bóg chce, żebyś Ty rozliczył coś się z tego, tak? Żebyś przestał oglądać brzydkie filmy, tak? Na przykład. Albo dzisiaj, Panie, znowu byłem przykry dla żony, przepraszam Cię, a jutro też. A za następno też. No to no, Pan mi wszystko przebacza. No nie, Pan, to nie jest już pokuta. Nas, lud Boży, też obowiązuje pokuta, a nie wyznanie tylko. Panie, tutaj to i to jeszcze źle, przepraszam. Amen. A pokuta to jest porzucenie, tak? A więc jeśli dzisiaj byłem przykry dla swojej żony z powodu, nie wiem, czego, nie wiem, uwagi odnośnie tego, jak się ubrałem, tak? No to jutro nie bądź już taki, tak? Jeśli będzie taka sama uwaga, albo pojutrze. Już nie bądź, to jest pokuta. I tak widzę, że ludzie mają taką świadomość, że my to tylko tak jak wyznamy, a w ogóle nawet jak nie wyznamy, to no czyste serce mamy, bo krew Jezusa nas oczyszcza. Nie, tam jest napisane, że jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości i społeczność ma, wtedy społeczność mamy między sobą, to też jest drugi warunek. Pierwszy warunek, chodzić w światłości. Drugi warunek, społeczność mieć ze sobą, taką w Duchu Świętym, taką Bożą, na Bożych zasadach, a nie tak tylko przywitać się, ale serce się nie otwiera. To wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I mało i nie ma, brakuje takiej modlitwy o oczyszczenie. Panie, oczyść moje serce. Panie, stwórz serce czyste we mnie. Stwórz, o Boże, modlitwa Dawida. I jeśli nie ma tej modlitwy, to wtedy bywa tak, że te grzechy zalegają, ropieją, cuchną i długo, długo człowiekowi pasują i ukrywa je. Ale dałby Bóg, żeby były jak ten wrzód, który już sam mam do niego wstręt. Z powodu grzechu mojego. Ten poprzedni wiersz mówił, winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją, są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Zastanowiliśmy się nad tym, chciałem, żebyśmy się jak zastanowili chwilę. Nagle czuje Dawid, że ma straszny ciężar, wyrosły ponad głowę, czyli już ogarnęły całego jego i wyrosły jeszcze bardziej. Skąd one się tak rosną? Skąd one tak rosną nagle? Skąd? I stało się to ciężarem większym, ponad jego siły. Ponad jego siły, ale musimy cały czas mieć na świadomości, że to nie było tak, że on jeden malutki grzeszek uczynił, a z tego grzechu malutkiego zrobiła się góra. Nie, moje grzechy, on mówi, moje winy, moje grzechy stały się ciężarem. Nie tak, że ja grzeszyłem do 100 kilo, do 50 kilo. One jeszcze uniosę 50 kilo. To moje grzechy. A później ja już przestałem grzeszyć, a to rośnie 150, 200. Nie. Moje grzechy coraz większe. A kiedy on ten grzech popełniał, czy to był ciężar? Wiemy, jaki grzech popełnił, tak? I z powodu jakiego grzechu upadł. A czy to był ciężar? Czy to był wielki ciężar? Żaden ciężar. O, to była jedna z najlepszych przygód jego życia, myślał. To dopiero mu się przytrafiło. Taka piękna kobieta. Może ją mieć za żonę. Łatwym kosztem nawet. Nawet łatwym kosztem. Nawet nie patrzył na jego śmierć, tyle, że go skazał na śmierć jej męża. Jak to wszystko było pięknie ukartowane. To był ciężki grzech dla niego? Nie był ciężki. To je, on marzył tylko o tym, żeby wreszcie przyszła wiadomość, że już nie żyje. Jej mąż i że może ją wziąć do swojego pałacu. I tak jest, że ten grzech, który popełniamy, ten, on wcale nie jest taki ciężki, on jest wprost atrakcyjny, pociągający. A czym się staje? A staje się ciężarem, który wyrasta ponad głowę. I nie, jak już wyrasta ponad głowę, zbyt ciężki, to już to koniec, zbyt ciężki, to zbyt ciężki. I nie ma, kochani, i wiecie co? Nie ma nikogo, kto by pomógł nam nieść ten grzech. Wiecie, nie ma. Nie ma takiego kogoś w tym świecie dookoła nas, który widząc, że my mamy ten grzech, 120 kilo, 220 kilo i się już słaniamy, nagle nam pomaga go nieść. Nie ma nikogo takiego. Diabeł ci nie pomoże? Dołoży jeszcze? Oskarży cię jeszcze? Brat ci nie pomoże nieść grzechu? Nikt. Bóg ci nie pomoże nieść grzechu. Bóg nie pomaga nieść grzechu. Wiemy o tym? Amen. Bóg nie pomaga nieść grzechu. Jest ciężar i upadam pod nim i on mnie przytłacza i on mnie niszczy i on mnie zabija. Taki właśnie jest grzech. Bóg nie pomaga nieść nam grzechu. My musimy nasz grzech zrzucić. Pokuta to jest zrzucenie tego grzechu i odwrócenie się, znienawidzenie jego, odwrócenie się. I Bóg oczyszcza nas tylko, ale nie pomaga nam nieść grzechu. Dobra, pomożemy razem, przejdziemy jeszcze 100 metrów. Nic nie pomoże, nawet głowę palca nie przyłoży i nikt nie pomoże. Wiecie, tak to jest z grzechem. Dlatego naprawdę nie warto. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. Żeby nie było zdziwienia dla nikogo z nas, że nagle fajne grzechy, fajne przygody, gdzieś tam popełnione w sercu swoim, gdzieś tam popełnione w skrytości, nie wiem, co to może być, skąpstwo, to może być pożądliwość ciała, to może być pornografia, to może być jakaś, nie wiem, mała kradzież czy coś przyjemna, nie wiem, co tam, oszustwo, które wyszło fajnie, wybrnąłem, że to gdzieś tam, malutkie, fajne, nie. Musimy mieć świadomość, a później nagle mamy poczucie, że to jest ponad naszą głowę. Co się dzieje, że to ponad naszą głowę? Przytłacza mi ciężar taki, że to nie do uniesienia. Każdy grzech taki będzie. I żeby nie było tej głupoty naszej, tak jak on przyznaje się do tej głupoty, z powodu mojej głupoty. Ta głupota to nie tylko wtedy, że on milczał, to też głupota, to druga głupota jeszcze, a potem do potęgi drugiej, że on milczał, tak, najpierw i schnęły kości moje, ale potem co, wreszcie wyznałem grzech mój, tak, i ulgę odczuł. To była druga głupota, że milczał, ale pierwsza głupota to była to, że popełniał grzech, myśląc, że to jest miłe. Jak można popełniać grzech, myśląc, że to da jakąś korzyść? Jak można tak myśleć? A on tak myślał. Wiecie, na tym polega ta magia grzechu, oszustwo grzechu, że kiedy cię kusi, to mówi, to będzie dobre i będzie naprawdę dobre i będziesz miał z tego korzyść, jakąś tam, nie wiem jaką korzyść, ale jakąś korzyść będziesz miał. Będziesz, nie mówi o stratach, nie mówi o tych ciężarach, nie mówi o tym grzech, nie przedstawia się tak. Ale żeby to nie było zaskoczeniem dla nas, bo my wiemy, Bóg nam mówi o tym. Te wszystkie nasze, powiem, drobne i mało drobne i grubsze rzeczy, które gdzieś tam w sercu tylko są i popełnione, albo wobec kogoś, ale nikt nie wie, tu w zborze, w rodzinie, nikt nie wie i to tam cichosza, że to skończy się niczym. Gdzieś tam Bóg zapomniał, albo może w ogóle oczyścił przy okazji, jak oczyszczał tamten grzech, to i tamto oczyścił. A w ogóle jak przyszedłem do zboru, powiedziałem, Panie, niech Twoja krew mnie oczyści. Wiecie, o tak właśnie wielu ludzi myśli. Przychodzą do zboru i mówią, Panie, niech Twoja krew mnie oczyści. Nawet nie wyznają grzechów jakich. Po prostu niech mnie oczyści. Wiecie? Pomyślmy, może tak jest w naszym życiu. Panie, chcę być czysty, niech mnie... A wyznałeś jaki... No, po co? To... Chcę być czysty, niech mnie oczyści Twoja... Oczyści? Tak jak powiesz, masz tam pełno, taki grzech, pokłóciłeś się, pornografię oglądałeś, ukradłeś coś, obmowę zrobiłeś jakąś, tak? I teraz przychodzisz, by Panie, niech Twoja krew mnie oczyści. Oczyści? A wielu tak myśli, że oczyści. To przecież powiedział, żeby go oczyściła. On na nabożeństwie oczyszcza. No Pan tu jest, żeby nas oczyszczać. Nie oczyści, bo ten grzech trzeba wyznać, tak? Trzeba wyznać, trzeba zrozumieć, że to bolało Boga, trzeba zrozumieć, że to był grzech, że to było przestępstwo. Trzeba powiedzieć, Panie, przepraszam Cię, Panie, pokutuję z tego. Pokutuję z tego, że żonę źle potraktowałem, pokutuję z tego, że obmówiłem. Panie, nienawidzę tego, porzucam to. Wtedy krew oczyszcza, chwała Bogu. Ale wielu ludzi naprawdę żyje w takim, wiecie, i te wrzody są w ich życiu i cuchną już, wiecie, i oni nie wiedzą nawet, dlaczego cuchną, skąd to się bierze. Żeby nie było takiej głupoty, jestem zgięty i pochylony bardzo, cały dzień chodzę w żałobie. Tak, ja chcę trochę dalszy psalm przeczytać, 110. Znany nam psalm, ponieważ te słowa powtarzają się bardzo często w Nowym Testamencie, dotyczą Jezusa Chrystusa, więc na pewno sobie zaraz będziecie wszystko wiedzieć. Psalm 110, psalm Dawidowy. Rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześlę Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Tu jest właśnie te słowa, które cytował Pan Jezus. Powiedział, zapytał się faryzeuszy, jak myślicie, czyim synem będzie Chrystus, ma być Chrystus. Oni powiedzieli Dawidowym. Oni nie chcieli go uznać jako Syna Bożego, prawda? Bo jakżeż to? Wiedzieli, że ma przyjść Chrystus, wiedzieli, że ma przyjść Zbawiciel, ale będzie to potomek Dawida. I kiedy Jezus przyszedł i powiedział, to jestem ja, mało tego, że to jestem ja, jestem Synem Bożym, to był dla nich wstrząs. Jak to? I kiedyś Pan Jezus zapytał się ich, czyim synem jest Chrystus, ma być Chrystus, jest Chrystus według was. Oni powiedzieli, no Dawidowym, a Pan Jezus wtedy właśnie mówi, to jak to może być, jeśli Dawid mówi o nim, rzekł Pan, Panu memu. Więc jak może być synem jego, skoro nazywa go swoim Panem? I tam czytamy, że oni nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Byli kompletnie zaskoczeni i już więcej go o nic, w tym czasie już nie pytali więcej o nic. Rzekł Pan, była to po prostu, był to dowód na to, przeciwko temu, co oni mówili, czy uważali, że jak to, ty mienisz się być synem Bożym. To dla nich było bluźnierstwo. Pan Jezus im to wyłożył, wiecie, ale oni nie chcieli wierzyć. Oni bardziej wierzyli swoim uczuciom, swojej nienawiści, swoim racjom, swojej może egzegezie, bo tak jeśli myśleli od urodzenia, że to będzie syn Dawidowy, to musi być człowiek, a nie jakiś syn Boży, który przyszedł. Co to jest? To jest bluźnierstwo. Wiecie, i to tak jest. Człowiek, kiedy ma poukładane coś w swoim życiu, później nie chce ustąpić, a jeszcze nie chce ustąpić, jeśli to pokruszy jego całą konstrukcję. I tak jest też w sercu, w życiu człowieka. Jeśli nie pozwolimy Bogu, Duchowi Świętemu, żeby skruszył całą naszą konstrukcję, całe nasze ja, wszystko, całą naszą mądrość, żeby pokruszył i odbudował na tym, zbudował swoje, to tak będzie ciągle taka bieda. Ciągle będzie taka bieda. Jeśli nie oddamy całego życia, całego serca, wszystkiego w ręce Jezusa, aby On mógł to wszystko przemienić. Berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. I kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, miał wielu nieprzyjaciół, wszyscy byli Jego nieprzyjaciółmi. Wszyscy byli Jego nieprzyjaciółmi. Zaledwie tych 13, tych 12, bez jednego, tak? Bo jeden był, stał się jednym z najgorszych nieprzyjaciół, który Go wydał. Ale poza tym wszyscy stali się jego, tłum krzyczał, ukrzyżuj go, i nie było tam żadnego obrońcy. Jedyny obrońca, który starał się bronić, był Piłat. W jakiś nieudolny sposób, chociaż mógł inaczej postąpić, ale Jezus był sam. Miał nieprzyjaciół, ale panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Ale myślę o tych nieprzyjaciołach duszy naszej i jego duszy, o szatanie, o grzechu, o złych ludziach, panuj wśród nich. Jezus przyszedł i zapanował nad nimi. Jezus przyszedł i skruszył ich moc. Jezus Chrystus przyszedł i skruszył głowę węża, zmiażdżył ją. To się wtedy stało. To nie stanie się dopiero na, nie wiem, jak przyjdzie Pan Jezus. Nie. On starł głowę węża, to zapowiedziane proroctwo przepowiednie o nim już w raju. Tak? Pan Bóg do węża powiedział, on, ty ukąsisz go w pięty, ale on zetrze głowę węża. To się stało właśnie w życiu Jezusa. On pokruszył go, on zwyciężył diabła, zwyciężył jego moc, jego siłę, jego knowania i uwolnił nas. Przez to mógł uwolnić, mógł wyprowadzić więźniów, ile tylko poszło za nim, ile tylko chciało iść za nim. I ile dzisiaj chce tylko iść za nim. Wiecie, to jest coś pięknego. Coś pięknego. Pan Jezus tak starł głowę węża, że on nie może powiedzieć, już dosyć wyprowadziłeś z tej mojej ciemności, już dosyć wyprowadziłeś, już ten twój lud liczy 2 miliony, 20 milionów, starczy! Wiecie, Jezus może wszystkich wyprowadzić, chwała Bogu. Wszystkich z tej strasznej niewoli diabelskiej może wyprowadzić. Kto tylko chce, tak star głowę tego węża. Wiecie, on rządził, on panował przez całe wieki. Przecież on był Bogiem tego świata i ludzi. I władał, i niewolił ich. A Jezus tak star, zniszczył go, pokonał go w taki sposób, że on może dzisiaj wszystkich wyprowadzić. I on musi wypuścić. Jezus go się nie pyta, czy może wyprowadzić. On po prostu wchodzi i wyprowadza, chwała Jezusowi. Taki nas wyprowadził, nie pytał się szatana, czy może wyprowadzić. Bo on tak głęboko związany z tobą, bo on jest alkoholikiem, bo on jest na samym dnie, bo on tyle grzechów, może go jakoś trzeba... Nie, nie pyta się Jezus. Jeśli przychodzi ktoś do niego i woła, ratuj mnie, to go ratuje, chwała Panu. Takim jest. Takim jest nasz Pan. Berło, wiecie, berło, symbol władzy królewskiej. Berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. I kochani, ale też berło mocy naszej. Berło mocy naszej. Wiecie, nasza moc jest w Jezusie Chrystusie. Nie musimy i nie idziemy na przeciwko diabła, grzechu, świata z naszą mocą, bo byśmy nic nie zrobili. My idziemy w mocy Jezusa Chrystusa. On swoim dał ten autorytet swoim uczniom, swoim dzieciom. To jesteśmy Jego ludem, do Niego należymy. I dlatego Pan Jezus mówił, demony wyganiać będziecie. Powiedział to jako coś powszedniego. Nie, jak od Wielkiego Święta będziecie wyganiać demony. Nie. On powiedział, będziecie wyganiać demony. Choroby będziecie uzdrawiać. Wiecie, bo on dał nam, jako dzieciom swoim, to berło, to zwycięstwo. Przepiękny jest trzeci wiersz. I on mi się najbardziej tak podobał, tak mi ujął w tym psalmie. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie. Piękne słowa powiem Wam. To, że chętnie idziemy za Jezusem, no może nie wymaga żadnych, no powiem, zastanowień, bo przecież kto nie idzie chętnie za Panem Jezusem? Chociaż, czy idziesz chętnie? czy idziesz chętnie? No, powiedzą wszyscy, tak, za Panem Jezusem to ja idę chętnie. Ale i za Panem Jezusem na przykład, to też iść na nabożeństwo. Prawda? Iść chętnie na nabożeństwo. Dla kogo to się robi, jak się idzie na nabożeństwo? Dla mnie? Dla Krzysia? Krzysiu ostatnio mówił o tym. Tak podkreślał mocno, żebyśmy nie opuszczali, żebyśmy przychodzili, żebyśmy pragnęli. Pragnęli przyjść, bo to nie chodzi o tylko przyjść, odpisać się, ale żeby to pragnienie w sercu było. Dla kogo idę na nabożeństwo? No przecież idę tam dla siebie i dla Jezusa, dla swojej korzyści duchowej. Dla potrzeby swojej. Prawda? Dla potrzeby swojej. Wiecie, lud twój chętnie pójdzie za tobą. Iść za Panem Jezusem Chrystusem, okazywać miłosierdzie, o czym dzisiaj Halinka mówiła. Kto tego nie czyni w życiu, to nawet nie wie, może śpiewać, może wymawiać, ale co to z tego? Chętnie pójść za Jezusem, to tak ofiarę złożyć w tym. Dać to po prostu. Tak serce, powiem, w takim stanie serce trzymać. Żeby zobaczyć plecy siostry i płakać na ulicy. Przecież to wstyd popłakać. No bo się będą pytać właśnie, co się z tobą stało. Ale to musi właśnie być serce. Jak jest serce, to wtedy i to idzie, tak? Jak serce nie jest otwarte, to wtedy nawet mówimy, prośba jest o modlitwę. Czemu? No, zapomnieliśmy. A co nas to? Pójść za Jezusem, to pójść za Nim, naśladując Go. On się wstawiał za nami. On troszczył się o nas i troszczy się po dziś dzień i prowadzi nas. On uczył uczniów miłości i oni się miłowali nawzajem. Nie walczyli przeciwko sobie. Zobaczcie, że nie walczyli. Wszyscy byli bardzo mądrzy. 12 apostołów, mogło powstać 12 różnych kościołów. Każdy z nich miał na tyle wpływu, na tyle mądrości, na tyle Ducha Świętego, że mógł pociągnąć za sobą grupę. Powiedzcie, ja swój robię kościół. A ja, wiecie, 12 ich było mocnych, ponad wszystko. Apostołowie, fundamenty, kamienie węgielne. Zastanawiacie się nad tym, że ani jeden z nich nie poszedł i nie zrobił swojego kościoła? Dlaczego? Bo Jezus nauczył ich miłować siebie nawzajem. Pójść za Jezusem, chętnie pójść za Jezusem, to miłować właśnie tak. To nie tak tylko, no ja za Jezusem to ja idę, do zboru mi się nie chce, za bratem i za siostrą, a co mnie to obchodzi? Pójść za Jezusem, to naśladować Go w swoim życiu. To okazywać miłosierdzie, to okazywać troskę, to życie swoje kłaść za przyjaciół swoich. Lud twój chętnie pójdzie za tobą, a jeszcze bardziej mi się to podoba, to złączenie w świętej ozdobie. W świętej ozdobie. Wiecie, i to jest naprawdę cudowne, kiedy człowiek doświadcza tej radości z czystego życia, ze zwycięskiego życia. Kiedy doświadczasz tego, wiecie, to jest coś niesamowitego. I teraz tak sobie myślę, zawsze kiedy oglądałem te filmy o wyjściu z Izraela, z Egiptu, jak idzie Mojżesz, jego brat kto? Aaron. I za nim cały ten lud, tak mi się to podobało, ale ten lud, tamten lud nawet nie szedł w takiej ozdobie. Oni za chwilę zaczęli szemrać. To nie była ozdoba. Zamiast, no oni radowali się przez pewien, tak, z pląsaniem wychodzili, tak, ale ledwo pierwsze doświadczenie i koniec, do Egiptu wracamy, tak. To nie była taka ozdoba, wiecie, to, chociaż piękny był to pochód, no. Piękny pochód, po 400 latach niewoli wychodzić, złupić Egipt nawet. Była piękna, no. Ale tu jest jeszcze piękniejsze, wiecie, ten Kościół Nowego Testamentu, który wyprowadza Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, ten pasterz, który wyprowadza owce z każdej, i z tej owczarni, z tej, to jest jedna owczarnia. I ten lud idzie w świętej ozdobie. Jezus go przyozdobił od razu. Przecież nas przyozdabia. Kiedy rodzimy się na nowo, to daje nam czyste serce, daje nam czyste szaty. Dbaj o to, żeby nie zabrudzić tych szat. Dbaj o to, żeby te szaty były czyste. To jest piękna ozdoba. Miłość wlewa w nasze serce. Przecież ta miłość, która się paliła w nas, kiedy żeśmy się narodzili na nowo, do całego świata, do wszystkich, prawda? Przecież to jest przepiękna ozdoba. Dzisiaj ludzie nie mają tej miłości, nie mają nawet rodziny tej ozdoby, bo nie ma między nimi miłości, między małżonkami. A Jezus dał swojemu ludowi taką świętą ozdobę. Kochani, co jest jeszcze świętą ozdobą? Co jest ozdobą Kościoła? Co jest ozdobą Kościoła? Ozdobą Kościoła są uczynki święte, czyste. To jest światło Kościoła. Tak niechaj świeci wasza światłość, aby widzieli wasze dobre uczynki. Po tym poznają, żeście moi. Kochani, Jezus dał nam zdolność do tego, że my możemy żyć innym życiem. Możemy inne rzeczy czynić, te, które świat nie może czynić i my nie mogliśmy czynić, gdy byliśmy w świecie. Nie mogliśmy czynić. Ale teraz Bóg nam dał. W Jezusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, tak? Do których nas przeznaczył kto? Waldek? Z bracia w to zboże? Kto? Bóg. Abyśmy w nich chodzili. Te uczynki pokazał Jezus Chrystus. Dlatego trzeba iść za Nim i uczyć się od Niego, i uczyć się Jego życia. Bo to są uczynki święte. Bo to są uczynki. Ci ludzie mówią, a ja coś innego wymyślę. Tego nie warto wymyślać i nie warto wchodzić w nic, co nie było w Jezusie Chrystusie. Bo On, Bóg w Nim zgotował nam cały ten zapas tych uczynków, cały wymiar świętego życia w Jezusie Chrystusie. Czy możemy iść w tym takim świętej ozdobie? Ozdobą waszą niech będzie nie tak na przykład do kobiet, tak? Nie to, nie coś tam na tym, tak? Tutaj i tam. Wiecie, ozdoba to pokora, ozdoba to skromność, ozdoba to wierność. Cudowna ozdoba, piękna ozdoba. Czy idziemy jako lud Boży w tej ozdobie? A możemy w niej iść? I to jest piękne. Lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie. Bracia i siostry, niech Bóg da nam takie zwycięstwo w tym i taką realność, żebyśmy mogli iść chętnie i żebyśmy szli w świętej ozdobie. Wszędzie, gdzie jesteśmy, w świętej ozdobie. Żeby woń Jezusa była wyczuwalna z naszego życia. Młódź twoja, gdy wystawisz swoje wojsko, młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa. To nic, że widzimy dzisiaj i powiem, dużo się mówi o tym, bo tak dużo widać, że młódź nie w stronę Boga idzie, ale w stronę świata. Ale są ludzie, ja mówię o tych ludziach z rodzin wierzących, to są ludzie, którzy wybrali przekleństwo, świadomie. To są ludzie, którzy wybrali, to nie jest coś takiego, no nie wiem, takie dziwne czasy. Jakoś tak się dziwnie dzieje. Kiedyś to dzieci były posłuszne rodzicom, dzisiaj są zbuntowane, kiedyś to chodziły na nabożność, dzisiaj nie, dzisiaj mają swoje i nie możesz im nic zrobić. Wiecie, to nie jest tak, że jakieś takie czasy, jakiś nowy gatunek ludzi, ten sam. I oni idą, oni wybierają przekleństwo. Oni wybierają przekleństwo. Oni wiedzą, że Bóg położył mnie przed nimi i przed nami, tak jak przed każdym. Oto kładę dziś przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz, co chcesz. Radzę ci, wybierz błogosławieństwo, ale wybieraj, co chcesz. I oni, kochani, to nie jest tak, że to jest jakiś taki, nie wiadomo, jak inny gatunek, z innej skóry, w skórze innych tkanki, i akurat ich ciągnie ten niby ten. Nie, oni wybierają świadomie przekleństwo i będą pod przekleństwem. I nie przyjdzie błogosławieństwo, jeśli wybierają przekleństwo. Tam nie będzie tak, że coś tam znajdą, że coś tam nagle odkryją, jakiś taki mały gejzerek i będzie też radości trochę. Nie będzie nic, bo przekleństwo jest przekleństwem w stałej rozciągłości. Ale wielu jest tych, którzy idą za Panem Jezusem Chrystusem. Wielu jest tych, i to jest prawda. Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. Kiedy czytamy dowiadujemy się o tych przebudzeniach, w Chinach, w Indiach, w islamskich krajach, gdzie i starzy, i młodzi, tam nie ma, że tylko starzy. Nie. Wszyscy, rodziny całe, idą za Jezusem. Idą za Jezusem i rodzą się jak rosa. Jak rosa. Rodzą się jeden po drugim. Tysiące. Chwała Panu Bogu. Tak się dzieje. Przysiągł Pan i nie pożałuje Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Nie będzie już żadnych zmian na górze. Nie będzie już żadnych nowości i żadnych nowin z góry, z nieba. Wszystkie zostały nam objawione. Wszystko się dokonało i Bóg już nic nie będzie zmieniał. Dał w Jezusa Chrystusa, On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. Nie będzie nowych dróg, nie będzie innych bram, nie ma, już do końca świata nie ma, już koniec, bliski tego końca świata. Nie ma, jest Jezus Chrystus i mając Jego, patrzmy na Jezusa Chrystusa, wodza i dokończyciela wiary naszej i jak jest napisane, biegnijmy w tym wyścigu. Amen.